Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w audycji porozmawiamy o wyzwaniach na kolejne lata dla Nowej Rady Miasta Gdańska, a rozmawiać będą wyjątkowo przez telefon, bo z Warszawy, Jolanta Banach, Nowa Lewica i Komitet Wspólna Gdańska Droga 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Katarzyna Czerniewska, Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
I Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Na początek krótko zapytam Was o podsumowanie tej długiej, bo przecież ponad pięcioletniej kadencji. Z czego Wy jesteście najbardziej zadowoleni, albo może z czego najbardziej powinni być zadowoleni mieszkańcy? Kamila Błaszczyk.
To była bardzo długa, ale też bardzo trudna kadencja. I ja myślę, że takim największym wyzwaniem było sprostanie tym wydarzeniom, które się w trakcie tej kadencji wydarzyły, bo i pandemia, i związane z tym lockdowny, i również później kwestie podatkowe związane z Polskim Ładem, które uderzyły w samorząd. To wszystko jako i pani prezydent, i my jako radni musieliśmy przetrwać, sprostać tym wyzwaniom. I wydaje mi się, że podołaliśmy temu zadaniu. Szczególnie ja jestem zadowolona, że udało się pewnie pomimo niedosytu mieszkańców, mojego też, ale jednak tę komunikację miejską na odpowiednim poziomie zachować. Mamy przykład na przykład Gdyni, gdzie postanowiono w tym samym czasie ciąć te połączenia komunikacyjne. No nie wiem, czy to był akurat przyczyna do porażki prezydenta Szczurka, ale no za niezadowolenie mieszkańców na pewno było duże z tego powodu. Ja się cieszę, że właśnie myśmy stawiali na tą politykę komunikacji zbiorowej, na zieleń, że to się właśnie nam udawało robić w tej kadencji i że sprostaliśmy tym wyzwaniom, które spadły po prostu na nas.
Katarzyna Czerniewska.
Ja jestem najbardziej dumna z tego, że mimo tych trudnych czasów, o których mówiła radna Kamila Błaszczyk, miasto rozwijało się w sposób stabilny i dynamiczny. Przede wszystkim w sposób zrównoważony, czyli inwestując w duże inwestycje, takie jak linia tramwajowa Nowowarszawska, linia tramwajowa w przebiegu Alei Pawła Adamowicza, ale również potężny remont torowiska na Stogach. To w tej kadencji powstał wiadukt Biskupia Górka, ale nie zapomnieliśmy o inwestycjach w mieszkańców. W trakcie tej kadencji 15 nowych szkół, właściwie dwie dokładnie nowe, zbudowane od zera, dwie szkoły podstawowe przy ulicy Lawendowe Wzgórze i przy ulicy Srebrnej, pozostałe, które przeszły kapitalne remonty i różne przekształcenia, 15 przedszkoli, 8 żłobków. To, że był kontynuowany program szczepień HPV, to, że mamy blisko 900 nowych gdańszczan dzięki kontynuacji programu, gdańskiego programu wspierania prokreacji. To wszystko powoduje, że Gdańsk napawa mnie dumą, myślę, że wielu mieszkańców napawa dumą, ale to również powoduje, że Gdańsk zdobywa europejskie laury, bo w raporcie Komisji Europejskiej o poziomie jakości życia w europejskich miastach, to właśnie Gdańsk plasował się na 4. miejscu za takimi miastami jak Zurich, jak Kopenhaga czy Groningen. Dlatego mam nadzieję, że ten kurs utrzymamy. Duże inwestycje, ale również pamiętając o mieszkańcach i o dziedzictwie kulturalnym naszego miasta, bo pragnę przypomnieć, że również w trakcie tej kadencji powstało na przykład Muzeum Bursztynu. Został odrestaurowany Ratusz Oruński, w którym mieści się chociażby siedziba Rady Dzielnicy Orunia Święty Wojciech Lipce. To właśnie w trakcie tej kadencji odrestaurowano Dom Zdrojowy w Brzeźnie. Było także dużo inicjatyw, które upamiętniały wybitnych gdańszczan, tak jak na przykład nadanie imienia nowo wyremontowanej, właściwie rozbudowanej marinie w Górkach Zachodnich imienia Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Dlatego bardzo się cieszę, że tak wygląda rozwój Gdańska i bardzo czekam na to, żeby ten stabilny, zrównoważony kurs został podtrzymany.
Czy łyżkę dziegciu do tego włoży Przemysław Majewski?
To znaczy, nie, ja też jestem zadowolony zarówno ze swoich, jak i koleżanek i kolegów działań, bo jako klub opozycyjny w Radzie Miasta Gdańska też swoją rolę staraliśmy się wypełniać, czyli patrzeć władzy na ręce, interweniować z mieszkańcami, czy to w sprawach lokalowych, w sprawach zieleni. Udało się też mniejsze, większe nieprawidłowości, afery związane z owcami, z zielenią, z kwestiami TikTokerów i tak dalej ujawniać. To też powodowało pewne roszady w Urzędzie Miasta i w jednostkach Miasta Gdańska, ale też jestem zadowolony z tego, że przez te lata Miasto Gdańsk, wbrew temu, co próbowano forsować medialnie, pozyskiwało środki na różnego rodzaju inwestycje, 60 milionów na Nową Świętokrzyską, Nowa Kielnieńska, 100 milionów złotych na rozbudowę dróg w porcie, ale też pomniejsze inwestycje. Ostatnio prezydent Grzela chwalił się tym, że ulica Dylinki została wyremontowana. To też środki z budżetu państwa, które trafiły. One pozwoliły rozwijać, rozbudowywać, remontować Gdańsk. No i też ważne inwestycje dofinansowania do TBS-ów, do remontów lokali komunalnych. To jest to, na co będzie trzeba postawić nacisk w kolejnych latach, ale to też działo się do tej pory. Nowe budynki, które powstawały na między innymi ulicy Piotrkowskiej, one też powstawały dzięki wsparciu z różnego rodzaju funduszy państwowych i tą drogą będzie trzeba iść, także my jako opozycja w Radzie Miasta Gdańska.
Jolanta Banach nie była radną w minionej kadencji, ale to nie znaczy, że nie była aktywna, nie pracowała na rzecz mieszkańców. Pani między innymi zwracała uwagę na osoby w trudnej sytuacji, że nie są one otoczone właściwą opieką socjalną czy mieszkaniową w Gdańsku. Jak pani dziś ocenia działania miasta w tym zakresie w ostatnich latach?
Oczywiście wszystkie te liczby i kwoty na inwestycje duże, komunikacyjne są imponujące, ale trzeba pamiętać, że oprócz wymieniania tych elementów inwestycyjnych, o których państwo mówili, zawsze jesteśmy zobowiązani do oceny, w jakim stopniu gmina realizuje swoje zadania obowiązkowe. Nie tylko własne, ale podkreślam jeszcze raz obowiązkowe. I oczywiście tutaj mamy wiele do zrobienia. To jest wymieniona polityka mieszkaniowa, około 3,5 tysiąca osób czeka na mieszkania z zasobu komunalnego. To jest stan zasobów komunalnych. Z tego co wiem, około 280 rodzin wymaga natychmiastowego przekwaterowania ze względu na złe warunki lokalowe zagrażające bezpieczeństwu. To jest, tak jak pani wspomniała, należyte wykonywanie zadań z zakresu pielęgnacyjno-opiekuńczego, czyli wsparcia rodzin oraz osób samotnych, które wymagają albo opieki środowiskowej, albo dziennych domów pomocy, czy w ogóle domów pomocy społecznej. Tu mamy ogromne deficyty. Wnosiliśmy również jako Lepszy Gdańsk, Nowa Lewica, projekt dotyczący zazieleniania i zadrzewiania Gdańska. Miały być wypracowane standardy do ubiegłego roku, nic takiego się jeszcze nie stało. Wbrew pewnemu stereotypowi, ku mojemu zdziwieniu, dowiedziałam się, że jeżeli chodzi o gęstość zieleni, nie lasy państwowe, tylko pielęgnację i zazielenianie różnymi formami i gatunkami, my jesteśmy gdzieś i plasujemy się w środku dużych miast w Polsce, wcale nie na początku. Więc myślę, że ta następna kadencja, i wyrażam taką nadzieję, będzie poświęcona głównie realizacji tych trzech obszarów, w których ja odczuwam przynajmniej deficyty, czyli należyta pielęgnacja, zazielenianie, odbrukowywanie niektórych dzielnic Gdańska, polityka mieszkaniowa, nie tylko ta dotycząca poszerzania zasobu komunalnego, ale wymagająca od samorządu, aby był intensywnym i jednym z głównych podmiotów polityki mieszkaniowej, adresowanej zwłaszcza do osób młodych pomiędzy tymi, którzy nie łapią się na kryteria z zasobu komunalnego, a nie stać ich na własny kredyt, ale także w tym zakresie dla mnie ważnym, czyli wypełniania zadań dotyczących wsparcia rodzin z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Dlatego być może, że zmieni się sposób finansowania samorządów i te ubytki w podatku dochodowym, które Polski Ład wprowadził, zostaną oparte na zwiększeniu udziału w podatkach dochodowych od PIT-u i CIT-u, a nie dosyć arbitralnego rozdzielania pieniędzy wedle dosyć niejasnych algorytmów. Jeśli będzie więcej pieniędzy i zmiana priorytetów, to widzę tutaj ogromne zadanie dla nas. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętajmy, że wchodzi dyrektywa tak zwana budynkowa i wiele zadań związanych z tworzeniem samorządowych, zbiorowych, alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, dystrybucji magazynowania będzie spoczywało właśnie na samorządach. To jest ogromne wyzwanie. No i już naprawdę ostatnie zdanie. W miejsce dawnych studiów zagospodarowań pojawił się plan ogólny. Plan ogólny, do którego można zgłaszać wnioski. On dotyczy intensywności zabudowy, wielkości powierzchni biologicznie czynnej. Został wyłożony do zgłaszania wniosków. Zachęcam wszystkich mieszkańców i mieszkanki Gdańska do tego, abyśmy to czynili. To jest ta okazja, żeby zrealizować jeden z postulatów, który się pojawiał w kampanii najczęściej, czyli dostęp do blisko zorganizowanej, zwartej zieleni należytej pielęgnacji, zwłaszcza w dzielnicach południowych.
No właśnie, mówimy
o komunikacji do tych dzielnic południowych. Oczywiście komunikacji, czyli zmiany polityki urbanistycznej, czy jej przeorientowanie na tyle, aby możliwe było najpierw projektowanie linii komunikacyjnych, a potem po prostu tworzenie miejscowych planów zagospodarowania i zezwolenia na budowę nowych osiedli.
Mówimy o powierzchni biologicznie czynnej, a mieszkańcy widzą kolejne bloki powstające, szczególnie na południu Gdańska.
No dokładnie.
Tak, ale pamiętajmy też, szanowni państwo, że również na południu Gdańska zostały zarezerwowane olbrzymie tereny, 77 hektarów, pod Park Południowy. Także nie tylko...
Warto też przypomnieć,
jeśli zestawiamy to w ten sposób, że osiedla mieszkaniowe, a tutaj na przeciwnym biegunie zieleń, to tutaj właśnie Rada Miasta przeznaczyła tereny, które pierwotnie były przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną mieszkaniową, właśnie na tą zieleń. Dlatego pewne te tendencje są zauważalne i na pewno będziemy je kontynuować. Natomiast chciałabym jeszcze odnieść się do wypowiedzi pani radnej Banach, bo dostrzegam tutaj takie dążenie do tego, żeby miasto, no właśnie, nadal pozostało miastem solidarnym. Solidarnym z tymi, którzy są może wykluczeni, może potrzebują wsparcia. Myślę, że ta kadencja, jak żadna inna, nauczyła nas tego, wzmocniła nas właśnie w takiej postawie solidarności, dlatego że zaczęła się olbrzymią tragedią, czyli zabójstwem prezydenta miasta Gdańska. Czymś, co jeszcze nawet z dzisiejszej perspektywy wydaje się jakieś niebywałe, tak jakby nie miało prawa się zdarzyć. Krótko po tym doszło do pandemii, światowej pandemii COVID, następnie wojna w Ukrainie i właściwie wszystkie te trzy wydarzenia, można powiedzieć, że były takim trochę dla nas obuchem w łeb, mówiąc bardzo potocznie, ale myślę, że uświadamiają nam, że jesteśmy bardzo równi wobec takich zdarzeń losowych, w których, jeśli się znajdziemy, bardzo potrzebujemy wsparcia, właśnie wsparcia instytucjonalnego, między innymi ze strony samorządów. I teraz taką przestrzenią do działania jest na przykład właśnie gdański program budownictwa socjalnego, mieszkania komunalne. W ubiegłej kadencji zrealizowaliśmy przyszło 1500 mieszkań komunalnych. Tyle mieszkań nowych zostało oddanych i tyle rodzin do nowych mieszkań komunalnych mogło się wprowadzić. Żeby tą stawkę trochę podnieść, celem na najbliższą kadencję jest 2000 nowych mieszkań komunalnych. Na ostatniej sesji uchwalaliśmy także gdański program mieszkalnictwa socjalnego. Chodzi o to, żeby budować nie tylko mieszkania komunalne, ale również takie, w których mogą zamieszkiwać osoby potrzebujące szerszego wsparcia niż tylko niższego czynszu, niż tylko takie, które mają problemy z uzyskaniem kredytu. Temu celowi, żeby słyszeć potrzeby mieszkańców, służą spotkania, cykliczne spotkania prezydent w dzielnicach, czy to w formie spacerów po dzielnicach, czy to w formie spotkań przy stole, tym stole, który został stworzony na potrzeby rocznicy wyborów 89 roku w czerwcu. Będziemy kontynuowali te spotkania po to właśnie, żeby być jak najbliżej mieszkańców, żeby słyszeć o ich potrzebach, żeby móc je realizować i żeby spotykać się też jak najbliżej miejsca, w których oni po prostu na co dzień przebywają.
Jak wy postrzegacie ten program socjalny przygotowywany przez miasto Gdańsk i te plany na kolejne lata, Kamila Błaszczyk?
No przede wszystkim te cztery filary, cztery programy, które zostały zaprojektowane do roku 2030, czyli tak naprawdę to jest ta najbliższa perspektywa naszej kadencji, one właśnie stawiają na to i z jednej strony na tą zieleń, bo jest cały program Zielone Miasto, gdzie są podane wprost współczynniki. O ile chcemy zwiększyć powierzchni terenów zielonych, ile chcemy drzew zasadzić. Też w zakresie właśnie tej polityki społecznej, ile chcemy oddać tych mieszkań komunalnych. Czyli ta perspektywa w tych uchwalonych, w sumie niedawno całkiem, programach rozwojowych dla miasta Gdańska jest. To jest jakby taki drogowskaz tego, czego chcemy osiągnąć. Ale jeżeli chodzi też o te południowe dzielnice, to te 5 lat najbliższych uważam, że czeka niesamowita metamorfoza. Bo to nie tylko ten Park Południowy, który będzie realizowany, ale przede wszystkim budowa linii PKM sama w sobie komunikacyjnie zmieni całkowicie perspektywę. Bo dojazd z Pętli w Ustawicę Świętokrzyska w 6 minut do centrum, a pewnie, nie wiem, w koło 20 do Oliwy, czy nawet pewnie na Żabiankę, to jest zupełnie jakoś nowa jakość funkcjonowania w mieście. Ale to nie tylko komunikacja, no bo każdy z tych przystanków linii PKM stanie się jednocześnie lokalnym centrum. Lokalnym centrum, gdzie właśnie będziemy mieli tą przestrzeń do odpoczynku, do rekreacji, ale też właśnie przestrzeń taką zakupową, handlową, nie wiem, być może biblioteki, kawiarnie, coś, co pozwoli nam na przykład w drodze ze szkoły, z pracy zrobić właśnie te bieżące zakupy, skorzystać z usług, czy to na przykład, nie wiem, fryzjera, kosmetyczki, jakichś innych i też odpocząć. I to myślę, że za te 5 lat, jak będzie zrealizowany i PKM-ka, zaczną się tworzyć te przestrzenie, te funkcje wejdą w życie, to mieszkańcy zobaczą, jak zmieniło się ich otoczenie i jak zmieniła się jakość ich życia.
O tych programach, czy idą one w dobrym kierunku, porozmawiamy jeszcze po krótkiej przerwie. Witam po przerwie, Joanna Stankiewicz. Dzisiaj w audycji rozmawiamy o wyzwaniach na kolejne lata Nowej Rady Miasta Gdańska. A rozmawiają Jolanta Banach, Nowa Lewica. Dzień dobry, ponownie po przerwie. Jest pani z nami?
Ponownie, dzień dobry.
Tak jest. I Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska, Katarzyna Czerniewska, Wszystko dla Gdańska i Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość. I teraz pana Majewskiego pytam o te pomysły rozwoju Gdańska do 2030 roku, bo taka strategia została przygotowana. Czy pan by coś poprawił w tych programach? Czy tam są rzeczywiście jakieś deficyty, jeśli chodzi o działania takie społeczne, socjalne, o zieleni także rozmawialiśmy?
To znaczy, jeśli chodzi o te programy rozwoju, to one w większości wyglądają dobrze na papierze. Teraz trzeba je wdrożyć w życie i z tym jest największy problem, bo poczynając od tematyki mieszkaniowej, bardzo dobrze, że nowe lokale komunalne i socjalne mają powstawać, ale Gdańsk ma też potężny zasób lokalowy, jeśli chodzi o istniejące lokale, to jest ponad 15 tysięcy lokali, blisko 1000 pustostanów, a kilka tysięcy osób cały czas czeka na te lokale i tutaj musimy zdecydowanie przyspieszyć. Cieszy mnie ta deklaracja o 100 budynkach, które zostały wytypowane do remontu, ale potrzeby są zdecydowanie większe, bo jeśli nie będziemy dzisiaj remontować tych lokali, tych budynków, to za kilka lat one będą się nadawały do kapitalnych remontów, które będą kosztowały kilkukrotnie więcej. Tematyka zieleni też jak najbardziej słuszna, ale tutaj musimy pamiętać oprócz nowych nasadzeń także o utrzymaniu bieżącym tego, co sadzimy, bo w poprzednich latach wielokrotnie było pokazywane, że niestety nowe nasadzenia, które mają 2, 3, 4 lata, nierzadko już po gwarancji, którą daje wykonawca, po prostu usychają, są w niedostateczny sposób utrzymywane. Kwestia planowania przestrzennego jak najbardziej też potrzebne są rozwiązania, które będą też uwzględniały potrzeby mieszkańców, bo wiele się mówi o tej partycypacji, ale przykłady chociażby z Przymorza czy Zaspy, ostatnio 3 duże inwestycje, jedna na Zaspie, 2 na Przymorzu, szczególnie teraz rejon Centrum Handlowego Alfa, gdzie mają powstać budynki 9-13-piętrowe, blisko 2,5 tysiąca nowych mieszkańców. To jest tak, jakbyśmy mieszkańców Olszynki w cudzysłowie przenieśli na Przymorze. To jest tego typu rząd wielkości. Musimy myśleć nad tym, w jaki sposób chcemy to miasto rozwijać, bo wiele się mówi o rozwijaniu do wewnątrz, żeby miasto się nie rozlewało, ale są też pewne granice i są też kwestie uzgodnień tego z mieszkańcami, bo jeśli budujemy 3-4 razy większe budynki w sąsiedztwie czteropiętrowców, no to nie dziwmy się, że mieszkańcy protestują, że są takie reakcje. No i jeszcze jedna istotna kwestia dotycząca inwestycji. Ja z pewną obawą mimo wszystko patrzę na to, jak będzie wyglądał ten najbliższy rok bieżący, jeśli chodzi o duże inwestycje. Mam wrażenie, że jest pewna przerwa. Wiele inwestycji jest gdzieś w okolicach 2027 czy 2028. 2030 roku. Był wymieniany Park Południowy, bardzo fajnie, tylko że to jest perspektywa najbliższych 5-6 lat, a nie najbliższego roku, czy dwóch, czy trzech. Nowa Świętokrzyska 2026-2027 rok, PKM na Południe 2030 rok, a mamy nowe osiedla deweloperskie, które się budują chociażby nad zbiornikiem Świętokrzyska, czy zbiornikiem kolorowym, i tam będą kolejni mieszkańcy, którzy będą stali w tych korkach na Niepołomickiej, na Świętokrzyskiej, i perspektyw pozytywnych niestety nie widać, więc te lata będą bardzo istotne na takim poziomie, w jaką stronę Gdańsk chce zmierzać, bo oczywiście perspektywy dalekosiężne PKM na Południe są jakby pozytywne, ale przez te najbliższe kilka lat ci mieszkańcy też będą chcieli jakoś dojechać do pracy, do szkoły, i tutaj niestety widzę pewne deficyty.
No tak, tylko przez KPO i blokowanie skuteczne KPO przez Prawo i Sprawiedliwość nie mogliśmy pewnych inwestycji w ogóle rozpocząć w mieście przez ostatnie lata. W tej chwili tak naprawdę sprintem musimy nadrobić te zaległości spowodowane przez te blokady, i te inwestycje jak najszybciej zrealizować, i to będzie się działo.
A ja chciałam z przykładem inwestycji, która zostanie już wkrótce ukończona i oddana do użytku mieszkańców, choć nie bezpośredniego, a mam na myśli port czystej energii. Tak na dobrą sprawę inwestycja jest właściwie na ukończeniu, czekamy na wydanie pozwolenia zintegrowanego. Port czystej energii, czyli nic innego jak bardzo nowoczesna elektrociepłownia. Myślę, że w większości mieszkańcom ona kojarzy się ze spalarnią, ale wokół tego słowa jest wiele niezrozumienia. Rzeczywiście będzie to instytucja, będzie to zakład, który będzie utylizował odpady komunalne, co podkreślam, bo też tutaj jest dużo niezrozumienia, że może będą to odpady niebezpieczne albo medyczne, więc nie, będą to wyłącznie odpady komunalne, czyli to, co zostało wytworzone w mieszkaniach gdańszczan, i tylko to, co nie podlega dalszemu sortowaniu na frakcje, będzie właśnie spalane w porcie czystej energii, a w procesie tego spalania będzie wytwarzana energia cieplna, która zasili ciepłem nasze mieszkania. Jest to przykład takiej inwestycji, która nie musi już czekać do roku, tak jak wspomniał pan radny Majewski, 7, 8 czy kolejnych lat. Ona jest naprawdę na ukończeniu i już za chwilę. Zresztą ostatnio odbyły się drzwi otwarte, mieszkańcy mieli możliwość wejścia na teren zakładu. Także czekamy tylko na ostatnie pozwolenia i ta inwestycja po prostu ruszy.
No, mieszkańcy na pewno się cieszą. Powiem, tak, pani radna, proszę bardzo.
Ja powiem tak, programy strategiczne mają to do siebie, że trudno zarzucić im jakieś kontrowersyjne wady czy kwestionować cele. Natomiast rzeczywiście problem tkwi w szczegółach. Jeśli mówimy o porcie czystej energii, to jesteśmy oczywiście zadowoleni, że powstaje takie jedno źródło alternatywnej energii w stosunku do węglowodorów. Ale warto pamiętać, że port czystej energii będzie w stanie zasilić około 15 tysięcy gospodarstw, jeżeli chodzi o ogrzewanie, i około 50 tysięcy gospodarstw domowych, jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną. Trzeba myśleć w związku z dyrektywą budynkową o być może założeniu klastra samorządowego. Nie widzę na razie w żadnych planach strategicznych takiego pomysłu, a to nas nie ominie, to po pierwsze. Jeśli mówimy o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, to oczywiście można podawać nominalne liczby, tylko zawsze trzeba je odnosić do stopnia zaspokojenia potrzeb. Być może potrzebne są przełomowe, zupełnie rewolucyjne pomysły. My takie postulowaliśmy od dawna, jak na przykład utworzenie rezerwy ziemi, czyli inwentaryzacja gruntów miejskich, które nie podlegają sprzedaży, a są przeznaczone na cele mieszkaniowe. Do tego dołączone hybrydowe pomysły na tworzenie finansowania takiego budownictwa, na przykład poprzez tworzenie funduszu budowy mieszkań z odpisu od każdej sprzedaży nieruchomości miejskich, także z funduszu dopłat, który, i panie tutaj mają rację, jest żaden, bo na ten cel Prawo i Sprawiedliwość przeznaczyło na wspieranie gminnego budownictwa 1,5 miliarda złotych w skali kraju. W lutym kończyły się już pieniądze. Także jeśli chodzi o programy, owszem tak, ale istota sprawy zasadza się naprawdę na szczegółach. Warto odkurzyć, spojrzeć raz jeszcze w kontrakty dla dzielnic, które zawierane były przez Wszystko dla Gdańska w 2018 roku. One przewidywały w każdej dzielnicy dzienny dom pomocy, ośrodek wsparcia, I nie może być tak, powtarzam, to jest zadanie obowiązkowe gminy, nie może być tak, że zadanie to jest cedowane, w cudzysłowie, na organizacje pozarządowe. Czyli jeśli do konkursu o utworzenie takiego ośrodka wsparcia nie zgłasza się żadna organizacja pozarządowa, to po prostu ośrodek wsparcia czy dzienny dom pomocy dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzielnicy nie powstaje. To muszą być podmioty samorządowe. W sprawie zieleni cudownie, że powstaje Park Południowy, tylko problem polega na tym, aby każdy mieszkaniec osiedla nowo budowanego mógł dojść na piechotę 10-15 minut do zwartego jakiegoś terenu zieleni, którego wielkość nie jest mniejsza niż 25 hektara. Więc mamy tu ogrom zadań, które zasadzają się tak naprawdę na szczegółach. Jeżeli będzie droga otwarta do takiej współpracy, do takich negocjacji, czasami do przewartościowania myślenia o tym, co jest zadaniem obowiązkowym gminy, a co może zlecać organizacjom pozarządowym. Myślę, że wtedy to, na czym nam najbardziej zależy, jakość życia mieszkańców, rzeczywiście będzie mogła ulec istotnej poprawie. Przykład. Południowa nitka PKM-ki. Wszystko pięknie, tylko proszę pamiętać, że kolej ma to do siebie, że trzeba do niej dojść i dojechać. Transport szynowy, tramwajowy w tym względzie jest bardziej optymalny, ponieważ pozwala po prostu rozlokować przystanki trochę gęściej wśród osiedli. Więc proszę zobaczyć, jakie wyzwania nas czekają. No oczywiście jesteśmy gotowi wszyscy, mam nadzieję, do współpracy, żeby te wszystkie programy strategiczne przyjęły konkretne kształty, bo no, to jest problem.
Jeżeli chodzi tutaj o PKM-kę, to jakby wyjaśniając troszeczkę, każdy przystanek ma w swoim zasięgu, naprawdę to jest nawet nie kilkaset metrów dojścia mieszkańców do tego przystanku, a dwa, PKM-ka to jest po prostu, mówiąc wprost, nasze gdańskie metro, które nie będzie jeździło pod ziemią, tylko będzie jeździło na ziemi, choć czasami też w wykopach, w tunelu zdarzy się takie elementy, ale musimy traktować po prostu jak metro. Ja jestem przekonana, że tych przystanków, które właśnie będą nowo tworzone na PKM Południe, tam dojście mieszkańców będzie bardzo dobre, bo te odległości nie są duże. Umówmy się, a komfort dojazdu pomiędzy 6 minut do centrum, a obecnie 20, czy pewnie może nawet troszeczkę...
Znacznie więcej.
Nawet więcej pewnie.
W godzinach szczytu.
Niż 20 minut z Łostowic Świętokrzyska, to jednak mieszkańcy to docenią, że to jest kolosalna różnica i zmiana jakości życia.
Jeśli chodzi o podróżowanie, to nie możemy zapominać nie tylko o PKM-ce, ale także o komunikacji tramwajowej i autobusowej. Miasto Gdańsk razem z innymi samorządami postanowiło cały czas brnąć system Fala, który moim zdaniem, nie tylko moim, jest ślepą uliczką. Uliczką, która będzie nas kosztowała po 10 lub też kilkanaście milionów złotych rocznie. Prezydent Borawski ostatnio w tym studiu mówił, że będzie chciał i razem ze spółką zachęcać mieszkańców do tego, żeby oni korzystali, ale tutaj nie widać tak naprawdę zachęt, bo jakieś zmiany taryfowe, to tak naprawdę będzie cały czas mieszanie herbaty bez dodania cukru.
Tak, ona i wciąż się po prostu, jest małe zainteresowanie.
Ona się po prostu słodsza ta herbata nie zrobi, a widzimy, że już po prostu jakieś podmioty, które próbują się podszywać pod fale, próbują naciągać mieszkańców. Moim zdaniem to jest ślepa uliczka, uliczkę, z której trzeba wyjść, po prostu w perspektywie 2-3 lat ten projekt zakończyć, a te kilkanaście milionów złotych rocznie, które ma iść na system, który moim zdaniem nie będzie służył mieszkańcom, nie ma tutaj jakiejś wyraźnej korzyści, po prostu przeznaczyć na nowe połączenia autobusowe i tramwajowe. Cały czas widzimy, że brakuje środków chociażby na linię tramwajową numer 13, brakuje pieniędzy na nowe połączenia, czy też na uzupełnienie linii takich, z których korzystają mieszkańcy, nie wiem, linia 189 dużym powodzeniem się cieszy. Ostatnio były obcinane połączenia tramwajowe do Brzeźna. Tutaj musimy zadbać o tą komunikację miejską, musimy ją uzupełniać. Natomiast dodatkowe projekty, które mają ułatwiać podróżowanie po metropolii, no to słyszymy ze strony Ministerstwa Infrastruktury, że analizowana jest koncepcja na wzór niemiecki, czyli biletu za kilkadziesiąt bądź też kilkaset złotych, na podstawie którego będzie można podróżować różnymi środkami transportu publicznego po Morzu, czy też po Polsce. I w tą stronę powinniśmy iść, a nie w system, który oczywiście otrzymał dofinansowanie unijne potężne, ale on będzie też nas w kolejnych latach potężne pieniądze kosztował i to nie tylko nas, ale też inne samorządy, Tczew, Malbork, Gdynie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu powinniśmy z tej ślepej uliczki wyjść, jakim jest po prostu system fala.
Szanowni Państwo, pan radny użył sformułowania, że miasto Gdańsk brnie. Ja chcę podkreślić, że miasto Gdańsk konsekwentnie brnie w wymianę taboru w transporcie miejskim. Konsekwentnie są dokupowane zeroemisyjne i niskoemisyjne pojazdy elektryczne, teraz wodorowe, które rzeczywiście nie zostały zakupione, ale są przedmiotem takiej szerokiej oferty, która będzie obejmowała również tankowanie i serwisowanie tych pojazdów, co ważne, bo jest to nowa technologia. Natomiast jeśli mówimy o stawkach, to proszę pamiętać, że no, rzeczywiście w budżecie miasta Gdańska dwie najwyższe pozycje to jest edukacja i transport zbiorowy. Miasto, tak jak każdy z nas, dokonuje zakupów. Musi dokonywać zakupów paliwa do autobusów miejskich, zakupów elektryczności do tramwajów. W sytuacji, kiedy są obcinane bezprecedensowo dochody samorządów, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, pani radna Kamila Błaszczyk w pierwszym zdaniu wspomniała o tym, czyli obcinane są dochody samorządów, jednocześnie wskutek nieudolnej polityki rządu poprzedniego skokowo wzrosły ceny energii elektrycznej i paliw, no to siłą rzeczy takiego kupca, takiego kupującego jak samorząd, który, tak jak mówię, kupuje paliwo i energię elektryczną, no musi to niestety zaboleć. I to był skutkiem właśnie tych zjawisk było niestety konieczność podniesienia stawek i zweryfikowania tej taryfy biletowej. Natomiast pragnę też podkreślić, że w mieście Gdańsku 100% taboru to pojazdy niskopodłogowe, co bardzo ważne. Ja akurat teraz jestem mamą 3-miesięcznego Piotrusia. Bardzo to doceniam, bo nie zastanawiam się, stojąc na przystanku, czy uda mi się wsiąść do tramwaju, czy też nie, czy ktoś pomoże, czy będę musiała sama podnosić wózek po schodach. Warto to podkreślać, że tabor jest nowoczesny, 100% niskopodłogowy, a cały czas miasto inwestuje w to, żeby był zero i niskoemisyjny.
Jeżeli chodzi też o komunikację, to myślę, że wszystkie raporty i badania, jakie mówią, że na pierwszym miejscu wcale nie jest, panie radny, cena. Więc owszem, możemy rozmawiać na temat jakiegoś superbiletu ogólnopolskiego czy innego rozwiązania, które sprawi, że koszt tej usługi będzie dla mieszkańca niższy, ale sam koszt to nie jest wszystko. Najważniejsza jest jakość tej komunikacji i tego, żeby miał pasażer mógł z tego skorzystać, z tej komunikacji blisko swojego miejsca zamieszkania i wszystko, na przykład miejsca pracy czy szkoły. I to, że powstanie na przykład linia tramwajowa Gdańsk-Południe-Wrzeszczy i ten taki bypass, który będzie pozwalał ominąć najbardziej tramwajowo zakorkowane miejsce w Gdańsku, czyli węzeł Chucisko, i skrócić po raz kolejny czas dojazdu z południowych dzielnic do miejsca pracy, czyli pewnie Wrzeszcz, Oliwa, tam bardzo dużo mieszkańców pracuje. To są te elementy, na które trzeba w pierwszej kolejności stawiać, bo jeżeli stawiamy na ten jakość, czyli nowe połączenia, te nowoczesne pojazdy, o których mówiła pani radna przed chwilą, to pozwala mieszkańcowi się zdecydować, że on chce pozostawić ten samochód w domu i skorzystać z komunikacji zbiorowej, do czego my zawsze jako radni zachęcamy.
Jeszcze chciałam dwie ważne rzeczy dopowiedzieć, przepraszam, a propos zieleni i tych mieszkań komunalnych, bo dużo mówiliśmy o rzeczywiście parku południowym, no, potężnym, ale tak, my jak najbardziej dostrzegamy to i bardzo popieramy to, żeby każdy z nas miał w zasięgu spaceru od miejsca swojego zamieszkania dostęp do zieleni. No rzecz jasna, no nie będzie pewnie tak duża, tak może widowiskowa, jak park południowy, ale właśnie temu celowi podporządkowane są działania zmierzające do realizacji 10 nowych parków kieszonkowych, nowych ogrodów deszczowych, także sadzenie mikrolasów, które już się rozpoczęło. Ja sama też brałam udział w sadzeniu takiego lasu. Posadziliśmy 2000 dębów na obszarze Krakowca. Tych przedsięwzięć będzie bardzo dużo, ale również takie naprawdę w skali mikro, jak na przykład to, że żeby kiedyś wymyśliliśmy taką inicjatywę, że zamiast przecinania wstęgi sadzimy drzewa, czyli przy otwieraniu nawet mniejszych inwestycji nie ma tego symbolicznego przecięcia wstęgi, tylko po prostu sadzimy drzewa, więc no, ten Gdańsk na pewno zazieleniać będziemy. Odnośnie mieszkań komunalnych, ostatnie dosłownie zdanie. Pamiętajmy, szanowni państwo, że z zasobu komunalnego, czyli z całej tej puli mieszkań, pan radny wspomniał o pustostanach, przeszło 90% tych mieszkań to są mieszkania, które po pierwsze zostały wybudowane przed wojną, a po drugie w większości podlegają ochronie konserwatorskiej. Śląskiej. To są dwie rzeczy, które powodują, że te remonty są po pierwsze niesamowicie kosztowne, a po drugie nie mogą być krótkotrwałe, bo podlegają całej procedurze uzgadniania konserwatorskiego. Więc dostrzegamy ten problem, będziemy działać w tą stronę. Tak jak powiedziałam, 2000 nowych mieszkań komunalnych na nadchodzącą kadencję. Niestety wymaga to czasu, ale poza samymi twardymi remontami również zmieniamy system przyznawania. To się również wydarzyło w tej kadencji, kiedy został poddany takiej rewizji system przyznawania mieszkań komunalnych.
No to krótkie odwocem do tego, co powiedziały koleżanki radne. Trzeba pamiętać o tym, że system Fala, który 150 milionów złotych nas kosztował, no to w żadnym stopniu nie wpływa na Tabor, nie wpływa na jakość, o czym mówiły koleżanki radne, więc powinniśmy właśnie na Tabor i na jakość postawić, ale do tego system Fala nie jest nam potrzebny. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo komunalne, no to nie zapominajmy, że wciąż kwestie dotyczące programów mieszkania za remont, wykupu lokali komunalnych, czy po prostu szerokiego, zakrojonego programu remontów tych lokali komunalnych, to jeszcze się nie wydarzyło, więc to musimy zmienić. A jeśli chodzi o zieleń, to musimy też pamiętać o kwestiach tego, w jaki sposób w planach miejscowych, czy też przy nowych inwestycjach zabezpieczamy te tereny zielone, bo często mówimy o parkach kieszonkowych, ale to są po prostu betonowe placyki, na których są 2-3 drzewka i trawa z rolki. Nie możemy iść w tę stronę, musimy po prostu zachowywać te tereny zielone, utrzymywać je w dobrym stanie i dzięki temu mieszkańcy będą mogli z nich korzystać.
A też mówiąc na przykład o strategicznych inwestycjach, tak jak pani Katarzyna Czerniewska mówiła o porcie czystej energii, fajnie, że będziemy mieli prąd z tego, natomiast mieszkańców też interesuje południa Gdańska, kiedy im powiedzmy wprost przestanie śmierdzieć z tego. No, to są też takie tematy, którymi miasto się powinno chyba zająć.
Co do systemu przyznawania mieszkań komunalnych, dobrze, jeśli można, będę bardzo, bardzo gorąco namawiała wszystkich radnych, no zwłaszcza tych, w których rękach jest decyzja, trochę do zmiany kryteriów, ponieważ uchwała ta była powodowana głównie deficytem mieszkań, czyli kryteria były przystosowane do możliwości lokalowych miasta. Tam jest wiele bardzo dziwnych i bardzo bzdurnych kryteriów. Bardzo gorąco namawiam, żeby jeszcze raz im się przyjrzeć, bo one nie są po prostu sprawiedliwe, ani nie są realne, to po pierwsze. Po drugie, system Fala niewątpliwie wymaga naprawy. Tu nie chodzi o to, aby z niego rezygnować ze względu na zbyt duże nakłady inwestycyjne, natomiast może posłużyć jako baza do ujednolicenia taryfy, tak żeby skonsolidować taryfę zarówno na MEWO, jak i na SKM-kę i odejść od tej walidacji, która się po prostu nie udaje. Ale to wszystko jeszcze jest, jak rozumiem, przed nami. No i gorąco będę zachęcała do tego, żeby przyjąć jednak standardy zadrzewiania i utrzymania zieleni w Gdańsku, ponieważ nie tylko chodzi o bliskie parki czy bliskie zwarte tereny zieleni, o sposób pielęgnacji, zostawiania nieuszczelnionej powierzchni wokół drzew, ale chodzi o to, aby obniżać temperaturę głównie latem w tych zwartych urbanistycznie całostkach, a mamy takie we Wrzeszczu, w głównym mieście, gdzie temperatura przy bruku rośnie do 60-50 stopni latem, ze względu na to, że są to tereny zabrukowane, na zielonych ekranów, zarówno na ścianach, jak i na budynkach pochłaniających promienie słoneczne. Proszę zobaczyć, ile tutaj jest szczegółów, więc mam nadzieję, że będzie nad czym pracować i to efektywnie.
Ja tylko przypomnę, że to właśnie radni Koalicji Obywatelskiej na ich wniosek złożony w formie interpelacji klubowej ma być zazieleniony w formie drzew cały odcinek od Okopowej aż do Zieleniaka. Czekamy, aż te finalne projekty tego będą zrealizowane, będą przygotowane i będzie można rzeczywiście zacząć sadzić te drzewa.
I trzymam kciuki tak samo za poprawę estetyki, chociażby w rejonie Krewetki, czyli miejsc, gdzie też brakuje zieleni. Ostatnio udało się wrak samochodu i ławeczki, na których osoby w kryzysie bezdomności i kryzysie alkoholowym przebywają, zmienić. I takich miejsc, szczególnie też w rejonie ścisłego centrum Śródmieścia Gdańska, tak zwanej strefy prestiżu, jest wiele. O estetykę i poprawę jakości życia też mieszkańców musimy tutaj zadbać.
Tak, ja cały czas myślę o pytaniu, które pani redaktor zadała. Trochę od niego odeszliśmy, ale rzeczywiście taka kompleksowa odpowiedź nie jest możliwa w krótkiej jednostce czasu, tak? Czyli mówimy o odorowości szadułek, krótko mówiąc.
No tak, bo tam władze zakładu utylizacyjnego przyznają, że wciąż będzie ten odór czuć, no bo te otwarte kwatery pozostaną.
Tak jest i teraz, no właśnie, bo rozumiem, że pewnie mieszkańcy chcieliby nas zapytać, kiedy problem zniknie i żeby ktoś tak stanął na wprost i powiedział, słuchajcie, pojutrze, tak? Albo nie wiem, za 2 miesiące i że wtedy to już się skończy. Niestety w ten sposób nie jest to, nie jest możliwe rozwiązanie tego problemu. Natomiast chciałabym Państwu uspokoić, że o problemie wiemy i rozmawiamy. Wiem, że to może mało na ten etap, ale że chcielibyśmy usłyszeć więcej. Natomiast jest to element takiego szerokiego procesu zarządzania odpadami w mieście. Temu, żeby ta odorowość znikała, miała i służyć i budowa hermetycznej kompostowni i oczywiście pośrednio. I tak jak mówiłam, portu czystej energii i szereg działań, czy to Wydziału Gospodarki Komunalnej, czy Zakładu Utylizacyjnego, które mają właśnie zmniejszać odorowość, są instalowane takie dodatkowe siatki zewnętrzne, żeby w procesie przeładunków tych odpadów, bo to jest ten moment, kiedy ta odorowość jest najbardziej dokuczliwa, żeby ją jak najbardziej dla mieszkańców zmniejszyć. Więc niestety trochę jeszcze się z tym będziemy borykać. Nie umiem wskazać jednoznacznej daty, bo jest to po prostu niemożliwe. To, o czym bardzo bym chciała Państwa zapewnić, to że no, my też jesteśmy mieszkańcami, tak? My też z tym problemem się mierzymy. To nie jest tak, że my gdzieś jesteśmy na wysokiej górze, gdzie te problemy nie docierają, tak? No, więc my również jesteśmy zmotywowani i dla Państwa, i dla samych siebie, żeby z tym problemem raz na zawsze się rozstać. Na komisjach Rady Miasta bardzo często gościmy i panią dyrektor Olgę Goitowską, która no, przedstawia nam całą sytuację, bieżącą sytuację, co tam się dzieje. Działamy. Bardzo prosimy o cierpliwość i wspólnymi siłami na pewno pozbędziemy się odorowości.
Program REDU zdaje się do 2028 roku miał ograniczyć tą odorowość, ale chociażby Stowarzyszenie Sąsiadów Zakładu Utylizacyjnego wskazuje też na inne problemy, czyli kwestie kwater, które są na wyższych poziomach umieszczane. To są kwestie związane z nowym składowaniem odpadów na terenie kwater Zakładu Utylizacyjnego. Moim zdaniem najwyższa pora, żeby miasto Gdańsk z ościennymi gminami usiadło do rozmów i w perspektywie kilkunastu lat zastanowić się nad tym, czy po prostu zakład utylizacyjny nie przenieść w inne miejsce. Oczywiście tu nie chodzi o spychanie problemu na inne gminy, ale ta lokalizacja, co same władze miasta Gdańska przyznają, jest zła i trzeba tą lokalizację po prostu docelowo zmienić. I dzisiaj najwyższa pora, żeby usiąść do rozmów i w perspektywie kilkunastu lat ten zakład utylizacyjny po prostu zamknąć, przenieść go do innego miejsca.
Mhm. Tym bardziej, że oprócz przenoszenia do innego miejsca, co zawsze jest kontrowersyjne, ja bym miała taki postulat do wszystkich Państwa i do mieszkańców również, abyśmy jako Rada Miasta zainicjowali być może jakąś naradę ekspertów z Politechniki Gdańskiej i nie tylko, dotyczącą nie wyłącznie uszczelniania sortowni, odpowiedniego odgazowywania czy przenoszenia, ale na przykład wdrożenia nowych technologii utylizacji. Wiem, że swego czasu eksperci Politechniki Gdańskiej przedstawili taki projekt utylizacji plazmowej. To się już dzieje w miastach europejskich, więc może byśmy postąpili krok naprzód, no, korzystając z tych nowoczesnych technologii, bo zdaje się, że ta sytuacja z szadłkami w jakiś dziwny sposób jest trudno rozwiązywalna i perspektywa nie najlepiej się tutaj rysuje na lata po prostu.
No to jak Państwo słyszą, pracy nowi radni w nowej kadencji mają bardzo dużo. Na pewno będziemy się tym wszystkim działaniom i problemom przyglądać. Tymczasem bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Jolanta Banach, Nowa Lewica i Komitet Wspólna Gdańska Droga 2050. Dziękuję.
Dziękuję Państwu, studiu i wszystkim słuchaczom, pani redaktor również.
Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
Katarzyna Czerniewska, Wszystko dla Gdańska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
I Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, dobrego piątku i dobrego weekendu.
Do usłyszenia.